podcast Między Duchem a Ciałem. To przestrzeń, by rozmawiać o sprawach ciała przez pryzmat ducha. Przekonaj się, jak wiele je łączy.
Choć żyjemy tak blisko ciała, w gruncie rzeczy jesteśmy od niego bardzo daleko. Nie potrafimy go słyszeć, nie rozumiemy jego języka, a najczęściej nawet go nie lubimy. Kultura wpędza nas w wygórowane oczekiwania, mamy wiele kompleksów, a jednocześnie jest coraz więcej osób, które szukają czegoś innego. I właśnie dla takich ludzi dzisiaj tu jesteśmy. Witam Was serdecznie, Aleksandra Niewiadowska. W dzisiejszym temacie naszego spotkania, czyli seksualność, zmysłowość, kobiecość, o sztuce czerpania z życia i ciała tego, co daje nam przyjemność. Będę miała dzisiaj przyjemność właśnie rozmowy z Anną Mendak-Samirą, która jest psycholożką, tancerką flamenco i tańca brzucha. Ania od lat pracuje z kobietami i z ciałem, ale poza aspektem artystycznym tańca interesuje ją jego terapeutyczny wpływ na duszę i na ciało. Cześć, Aniu.
Witam.
Dzisiejszy temat jakby wychodzi z takiego przekonania, że w naszej kulturze ciało jest grzeszne i wstydliwe. Jest czymś, co jest brudne, co menstruuje, a niektóre jego części są tak niestosowne, że wstyd wypowiadać ich nazwy publicznie, chyba że chce się kogoś obrazić bądź urazić. I jak właśnie z takim przekazem kulturowym, mocno osadzonym też w takiej dominującej w naszej kulturze religii, jak mamy w tym wszystkim odnaleźć swoją seksualność, zmysłowość, jak właściwie zdefiniować własną kobiecość?
No, to jest bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie, a właściwie seria pytań. I ten kontekst kulturowy, w którym my się znajdujemy, ja myślę, że my w ogóle jesteśmy w takim momencie głębokich przemian kulturowych i mentalnych na Zachodzie. Mhm. Przede wszystkim ta spuścizna kulturowa i religijna, którą my mamy na Zachodzie, ona właśnie to ciało deprecjonuje.
To prawda.
My jesteśmy odcięci od ciała. Mamy kult intelektu. I to jest coś, co nam zrobiło wielką krzywdę, zwłaszcza kobietom, ale to jest coś, czego my się musimy nauczyć na nowo zdefiniować, czym my jesteśmy, kim my jesteśmy, że nie możemy oddzielić jakby ciała od umysłu. Jedno jakby z drugim jest, można powiedzieć, na równi. Jedno jest ważne, drugie jest ważne. Nie można ciała wyciąć jako czegoś brudnego, grzesznego, gorszego, że inwestujemy tylko w swój rozwój intelektualny, kończymy dziesiątki kierunków studiów, szkoleń, fakultetów i jesteśmy tacy mądrzy i przeintelektualizowani, ale nie rozumiemy w ogóle sygnałów płynących z naszego ciała, nie dbamy o nasze ciało i tu nie mówię o myciu się, robieniu makijażu i tak dalej, tylko mówię o takim słuchaniu, mądrym słuchaniu swojego ciała, z którego płynie wiele sygnałów, które nam mówią nie tylko o tym, kiedy jestem zmęczona, kiedy jestem głodna, kiedy jest mi zimno, czy za ciepło. To są takie podstawy, tylko które nam mówi o jakichś wewnętrznych konfliktach, które nam mówi o tym, kiedy mamy na coś zgodę, a kiedy nie mamy na coś zgody. Mhm. Mówi nam, reaguje w różnych sytuacjach też społecznych, w kontaktach międzyludzkich. Nasze ciało nam wysyła bardzo dużo sygnałów. Odwołuje się do wielu doświadczeń, które są zapisane w ciele. I jeżeli nie nauczymy się mieć kontaktu z naszym ciałem, które nam te sygnały wysyła, to jesteśmy odcięci tak naprawdę od życia.
Trudno. Tak mi się wydaje, że trudno jest czerpać przyjemność z życia i faktycznie cieszyć się każdym dniem, jeśli nie mamy kontaktu z podstawowym przekaźnikiem tak naprawdę wszystkiego, bo to dzięki ciału czujemy to, co jest wokół nas, możemy postrzegać świat, doświadczamy wszelkich bodźców, a jednocześnie ten kontakt z ciałem jest takim w pewnym sensie piętnowany. Mało w tej chwili jest w naszej kulturze takich przekazów, że to jest w porządku słuchać tego ciała i jak można z nim znaleźć ten kontakt, jeśli ktoś odczuwa taką potrzebę, że chciałby odnowić tą taką naturalną relację, którą też mają dzieci, prawda? U nich fantastycznie to widać, że one są w 100% ze swoim ciałem zaprzyjaźnione. To jak my jako osoby dorosłe, które już doświadczyły jakichś traum, urazów, mają bardzo dużo w głowie jakichś trudności i przekonań dotyczących ciała, kompleksów, Co możemy zrobić, żeby złapać z nim ten kontakt? Jak je polubić? Jakie są twoje doświadczenia?
Ja myślę, że to się już zaczyna w dzieciństwie. Tak jak powiedziałaś, dziecko w naturalny sposób ma kontakt ze swoim ciałem, reaguje na to, co ciało mówi i czego to ciało potrzebuje, co sygnalizuje. Dopiero później rodzice, otoczenie zaczynają zaprzeczać pewnym sygnałom, czy uczą bardzo często nas tego, żeby właśnie nie reagować na to, tylko zrób tak,
Jest ci ciepło na pewno, tak. Albo nie wiem, jest ci zimno.
Tak, na pewno jest ci zimno, załóż dodatkowy sweterek, tak, albo tak. Ubierz czapkę, chociaż dziecko jest upocone, tak? To są tego typu reakcje. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy mój syn mi parę takich komunikatów sprzedał. Ja mówię, nie idź tutaj po tym krawężniku, bo tam spadniesz. On mówi, moje ciało mi mówi, że nie spadnę.
O kurczę.
I on miał jakaś świadomość. Lat, tak? I po prostu mnie to wtedy tak otrzeźwiło. Ja sobie myślę, co ja w ogóle robię, tak? On ma zaufanie do siebie. Oczywiście, że trzeba dziecko pilnować, tak jakby dbać o jego bezpieczeństwo, ale dzieci naprawdę mają taki naturalny też instynkt i kontakt ze sobą i trzeba im pozwolić na to, żeby miały jak najwięcej ruchu, jak najwięcej tego kontaktu z ciałem, doświadczania poprzez ciało i kontaktu fizycznego, dotyku, takiej przyjemności płynącej z tego dotyku, żeby ono lubiło, tak, ten... zwracać uwagę na te sygnały płynące z ciała. I wydaje mi się, że to się już zaczyna we wczesnym dzieciństwie, w kontakcie, kiedy mamy kontakt z matką, kiedy mamy kontakt z piersią, kiedy mamy dużo kontaktu fizycznego i to już nas uczy tak naprawdę tego... tej bliskości z ciała i tych sygnałów płynących z ciała.
Ale jeśli właśnie nie otrzymamy tego z jakiegoś powodu, już nie wchodząc w różne takie trudne często relacje, to co możemy, jak możemy sobie to dać na nowo? Czy z twojego punktu widzenia taniec właśnie jest rozwiązaniem? Czy to jest właśnie to jego terapeutyczne działanie, które pozwala nam odnaleźć jakąś bliskość?
Jak najbardziej. To znaczy... Ja obserwuję taki trend, który jest z jednej strony bardzo dobry, że my już na Zachodzie jakby zaczynamy rozumieć to, jak nasze ciało jest ważne i poszukujemy różnych dróg do odzyskania tego kontaktu czy pogłębienia kontaktu z ciałem i zapisujemy się na różne zajęcia, tak? Pracy z ciałem, czy to jest joga, czy to jest właśnie taniec. Jakakolwiek forma pracy z ciałem, która jest nam bliska i która jest dla nas przyjemna, może nam w tym pomóc, żeby ten kontakt z ciałem pogłębić. Taniec jest w ogóle wyjątkowy, bo taniec bazuje na emocjach. To nie jest tylko ruch fizyczny, to nie jest tylko sport. Jest to też sztuka, czyli jakby ten aspekt taki duchowo-metafizyczno-estetyczny, ale też bardzo mocno bazuje na emocjach, na tym, żeby się też jakby wyrazić siebie poprzez to ciało, tak? Bo to o to chodzi, to nie chodzi o to tylko, żeby zadbać o siebie na poziomie fizycznym, żeby nasze ciało było sprawne, zdrowe, elastyczne i tak dalej, ale też żebyśmy my siebie nauczyli się wyrażać poprzez to ciało i podążać za tym ciałem, które nam często, jeżeli damy sobie przyzwolenie, żeby nam powiedziało, co my mamy zrobić w danym momencie. I to na przykład jest pięknymi ćwiczeniami, są takie ćwiczenia improwizacyjne do tego, żeby nauczyć się podążać też za tym, co też nasze ciało nam mówi.
A jaka była twoja w ogóle droga z tańcem? Czy czujesz, że taniec dał tobie jako kobiecie jakąś taką ostoję w sobie, ugruntowanie, czy dodał ci na przykład pewności siebie, albo jak po prostu wpłynął na ciebie i jak to się wszystko rozwijało, bo przecież nie jesteś tancerką, że tak powiem, tylko jednego rodzaju, ale tańczysz i taniec brzucha i flamenco, są to jednak bardzo różne, prawda, rodzaje tańca, tak. Więc w ogóle jak to było, zaczęłaś na przykład najpierw tańczyć jeden taniec i później stwierdziłaś, okej, to biorę drugi?
Ja w ogóle zaczęłam tańczyć jako dziecko w takim zespole tańca nowoczesnego, takim dziewczęcym zespole, który troszeczkę wszystkiego miał. I trochę jazzu, i trochę disco, i kankana, i trochę różne rzeczy tańczyłyśmy, tak? Więc tam w ogóle zaczęłam. To była moja przygoda z tańcem. Natomiast ja czułam jakąś taką wewnętrzną potrzebę i miałam taką ciągotę do takich tańców etnicznych. nie wiem dlaczego, czy gdzieś to widziałam, czy w telewizji. Zawsze marzył mi się taniec cygański, albo indyjski, albo te piękne kostiumy, stroje. Ten, to w ogóle ta kobiecość w tym tańcu etnicznym bardzo do mnie przemawiała. I jakby no, zaczęłam jakieś tam poszukiwania w tym kierunku. Jeszcze na tamtym etapie w Polsce nie było za dużo możliwości. Mhm. W zasadzie można było albo chodzić na balet, albo do szkoły tańca towarzyskiego. Nie było w ogóle innych opcji. I ja trafiłam na taką pierwszą polską tancerkę, jedną z pierwszych polskich tancerek flamenco, która zaczęła, była taką prekursorką w Polsce i ona właśnie we Wrocławiu prowadziła szkołę i ja zaczęłam chodzić do niej na zajęcia i po prostu już wiedziałam, że jestem u siebie w domu, tak?
Że to jest
flamenco, który jest niesamowicie trudną techniką tańca, naprawdę, rytmicznie, technicznie, koordynacyjnie, jest bardzo, bardzo trudny i jest bardzo wielką sztuką. Jednocześnie ja się bardzo odnalazłam osobowościowo w tym tańcu, bo odpowiada mojej osobowości, mojemu temperamentowi, więc naturalnie jakoś w ten taniec weszłam, po prostu odpowiadał mi. Ta ekspresja była mi bliska. No i tak się zaczęło z flamenco i zaczęłam się szkolić, zaczęłam się uczyć, później zaczęłam wyjeżdżać za granicę. Także tutaj we flamenco taki aspekt mocy kobiecej, to jakby te dwie techniki, tak jak powiedziałaś, które ja tańczę i flamenco taniec orientalny, to są dwie mocno mocne takie techniki, które zupełnie inną energię kobiecą mają. One się dla mnie uzupełniają trochę, bo flamenco jest takie pełne takiej mocy, siły kobiecej, ale w takim trochę nawet powiedziałabym męskim wydaniu.
To prawda.
Takiej pewności siebie, takiej czasem nawet agresji. Jednocześnie jest dużo zmysłowości, sensualności, ale nie tak wprost.
Jest takie silne w wyrazie.
Tak. I bardzo ekspresyjne, bardzo czasem nawet brzydkie w tej ekspresji, w takim ujęciu powiedzmy popularnym. Jest dużo brzydoty, jest dużo cierpienia, jest dużo takiej rozdzierającej serce uczuć, bo tam jest po prostu dużo życia, dużo. We flamenco jest całe spektrum ludzkich doświadczeń i dlatego ono tak bardzo porusza, dlatego jest tak bardzo uniwersalne, bo dotyczy nas wszystkich ludzi, bez względu na to, jakie mamy pochodzenie etniczne. I jest, ta kobiecość jest też taka pełna mocy, pełna siły, natomiast pełna zdecydowania. Natomiast taniec orientalny jest kobiecością bardzo, jest taką sensualną, seksualną, ale w takim ujęciu bardziej miękkim, bardziej zmysłowym, bardziej
łagodnym.
Chociaż jest w tym też dużo mocy i siły, ale bardziej takie bym powiedziała łagodne, okrągłe, tak? Nie jest takie kwadratowe jak flamenco, mówiąc tak obrazowo. Także dla mnie te dwie energie się uzupełniają i myślę, że też w każdej z nas są takie różne aspekty, tak? Jest z jednej strony taka delikatność i kobiecość i zmysłowość, sensualność, a z drugiej strony my też mierzymy się z tymi naszymi aspektami męskimi, które mamy w naszej codzienności, w pracy, zwłaszcza jeżeli pełnimy jakieś takie kierownicze stanowiska, pracujemy w jakichś korporacjach. Jesteśmy bizneswoman.
Często jest od kobiet wymagane, prawda? Że ma być twarda, jak to się mówi, musisz mieć jaja w tym świecie i jakby to trochę zaprzecza właśnie tej kobiecości, która stereotypowo oznacza coś troszeczkę innego, prawda?
Ja myślę, że to stereotypowo, bo ja myślę, że w kobietach jest wielka moc i wielka siła i my to w sobie mamy. Tylko stereotypowo jesteśmy jakby wrzucone do tego pudełka, które ma być, że kobieta ma być uległa, kobieta ma być miękka, łagodna, ma się nie złościć i tak dalej. Tak,
tak, bo więc brzydko wyglądasz, jak się złościsz.
Tak, złość piękności szkodzi.
Tak, tak.
Więc my potem mamy problem z wyrażaniem złości i tak dalej, i tak dalej. Taniec może być taką formą terapeutyczną, w której my się możemy nauczyć wyrażać te emocje, którym my możemy pozwolić sobie na taką ekspresję, na którą sobie zwykle nie pozwalamy. czy to jest ekspresja seksualna, czy to jest ekspresja inna, tak? Innych emocji, właśnie złości, które po prostu w nas są, no, tak?
Pewnie.
Odkrycie albo odkrycie innego aspektu siebie, którego my na co dzień nawet nie wiemy, że taki mamy aspekt, tak?
To jest niedoświadczona
podróż, albo... tak? Odkrycia siebie i różnych swoich aspektów jako kobiety, czy jako człowieka, tak? No bo nie tylko kobiety tańczą. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że taniec raz jest stwarza nam możliwość odkrycia siebie, ale też odnalezienia siebie na nowo, czy wydobycia pewnych cech, których nie mamy, albo z którymi mamy problem. Na przykład ja mówię, że osoby, które są bardzo nieśmiałe, które są właśnie mało przebojowe, jak mogłyby pochodzić na takie zajęcia flamenco, po to tylko, żeby popracować nad tym aspektem właśnie pewności siebie, tak? Kiedy ja wychodzę po prostu i to ja teraz tańczę, ja tutaj rządzę.
Tak? Całym zespołem.
Tak, oczywiście ja to upraszczam teraz, ale my się naprawdę zmieniamy poprzez taniec, z którym pracujemy, z którym obcujemy, z którym tańczymy. On wzmacnia nasze pewne cechy lub je wydobywa, lub uczy nas na nowo rozwijać pewne cechy, które są
zepchnięte.
Takie, tak, gdzieś tam zepchnięte, słabsze, czy nieodkryte po prostu.
Czasami mamy też tendencję do chowania pewnych cech, że tak powiem, do piwnicy, bo wydają nam się w jakiś sposób niepożądane, ale one i tak zawsze dają o sobie znać, że po prostu, czy jeśli się tym nie zajmiemy, to po prostu nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób to o sobie daje znać, a jeśli poświęcimy temu uwagę i nauczymy się zarządzać, to po prostu łatwiej nam się żyje. Fajną rzecz powiedziałaś na temat różnych aspektów kobiecości, które rozwijają dane style taneczne i czy na przykład twoje doświadczenia artystyczne pomogły tobie jakoś zdefiniować, czym dla ciebie jest kobiecość?
Na pewno. To znaczy ja siebie sama odkryłam jako kobietę. Taniec bardzo mnie zmienił i ja to też zawsze mówię moim kursantkom i kobietom, z którymi się spotykam na warsztatach, jak bardzo one mogą siebie przetransformować tańcząc. Cokolwiek, bo każdemu może odpowiadać inny styl tańca. To nie musi być taniec orientalny, który mocno pracuje z energią kobiecą i seksualną. To może być cokolwiek innego, tak? Każdy ma inne jakby też predyspozycje cielesne i inny temperament, inną wrażliwość, więc może się odnaleźć w różnych technikach, natomiast taniec mi bardzo pomógł odkryć i zdefiniować siebie jako kobietę. Ja zaczęłam tańczyć wcześniej, bo byłam dzieckiem, tam miałam 12 lat, więc taki moment, kiedy zaczęłam dojrzewać i ja miałam straszne kompleksy i to, zresztą w ogóle okres dojrzewania jest trudny i dla chłopców, i dla dziewczyn to jest w ogóle jeden z takich trudniejszych kryzysów, tak? Więc dla mnie ten taniec był ratunkiem i na takim poziomie fizycznym, żeby się nie garbić, żeby, po to, żeby chować biust na przykład, tylko żeby się wyprostować i że ten biust jest atutem, bo jestem kobietą. Także i na takim poziomie fizycznym mi to bardzo pomogło, jeżeli chodzi o postawę ciała, o sposób poruszania się, grację ruchów, o świadomość tego ruchu, ale też w tej warstwie psychologicznej, żeby nauczyć siebie akceptować, tak, że każda z nas jest inna, każda z nas ma swoje walory, ma swoje mocne strony. I to jest okej, tak? Po prostu każda kobieta jest na swój sposób piękna, każda kobieta może siebie wyrazić w tym tańcu i jesteśmy niepowtarzalne i to jest właśnie piękne i to jest w porządku, to jest fajne. Także jakby to flamenco później, jak zaczęłam tańczyć flamenco, to ono mi dało coś innego. Taniec orientalny zaczęłam tańczyć troszeczkę później i też mi dał coś innego. On mnie bardzo w tej kobiecości mojej i takiej pewności siebie i sensualności, gdzie też ja mogę ten aspekt siebie wyrażać. I przede wszystkim to obcowanie z pięknem i bycie częścią tego piękna, tworzenie, pracowanie nad tym pięknem ruchu i tej ekspresji kobiecej, emocjonalnej i cielesnej jest wielką przyjemnością. bo w tym momencie jakby tańcząc, ucząc się tego ruchu, pracując z emocjami, pracując z tą swoją ekspresją, też stajesz się jakimś dziełem sztuki. Jesteś twórcą i tworzywym,
no tak? Tak.
I to jest piękny proces i myślę, że ma bardzo, bardzo rozwojowy aspekt i bardzo terapeutyczny. I jest to wspaniała podróż, także ja zawsze zachęcam kobiety, w ogóle wszystkich, do tańca, bo tak jak mówię, można w tej chwili już naprawdę wybrać z tych technik, co się tylko chce.
Tak.
Ale spojrzeć też pod takim kątem, że jeżeli mamy jakiś deficyt emocjonalny, czy nie radzimy sobie, na przykład jesteśmy nieśmiali, mamy problem z jakimiś publicznymi wystąpieniami, czy to na przykład ten taniec nas też może nauczyć tego, żeby nas na to otworzyć. Żeby pokonać tą barierę.
A czy taniec może wyleczyć z kompleksów?
Może, jak najbardziej. Ja jestem świadkiem wielu historii wśród moich kursantek, koleżanek. Każda z nas ma swoją historię i ja też widzę po kobietach, które chodzą na zajęcia przez miesiące, przez lata, jak one się bardzo zmieniają. To są takie historie kobiet, które przychodzą z takim założeniem, że przyszłam się odchudzić, bo jestem za gruba, bo jest ze mną coś nie tak, a nagle się dowiadują, że właśnie te biodra, te brzuchy, te piersi, to wszystko jest im potrzebne i to jest piękne i to jest właściwie na przykład w krajach arabskich czy afrykańskich, to są właśnie te ciała kobiece,
tak,
które są walorami, a nie wyżyłowane po prostu płaskie brzuchy i tak dalej. I zero tłuszczu.
Wzory piękne też są różne,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, także nagle my się zderzamy zupełnie z innym wizerunkiem kobiecości i piękna kobiecego ciała i tego, że każda jest piękna na swój sposób i my się w tym tańcu uczymy to wyrażać i w momencie, kiedy my same się nauczymy, same siebie zaakceptujemy i same siebie przekonamy do tego, to wtedy możemy przekonać innych, tak?
No
bo
tak.
Jeżeli ja nie jestem tym, co robię, to nie przekonam innych do tego. I to widać też, jak obserwujemy, zwróć uwagę, że jak obserwujesz tancerza, który jest tym, co robi i czy to jest jakikolwiek artysta, tak? Ale jakby jest autentyczny w tym, co robi, to wtedy rzeczywiście nas to może poruszyć, bo ten przekaz jest autentyczny.
Dochodzi do głębszych po prostu, tak, jakichś naszych ukrytych, nie wiem, do naszej podświadomości.
Tak,
ale
też taki artysta jest też inspiracją dla innych, na przykład taka tancerka, dla innych kobiet, do tego, że bo ja chcę być taka jak ona. Ja chcę też mieć tą pewność siebie, tą przyjemność bycia w swoim ciele. I kobiety się zmieniają, kobiety zaczynają inaczej się ubierać, one zaczynają nosić inne kolory, one zaczynają chodzić z wyprostowanymi plecami, one zaczynają rozpuszczać włosy, one przestają mieć takie różne zahamowania, które nawet sobie nie uświadamiały, że je mają.
Czyli zaczynają czerpać ze swojej kobiecości po prostu i nie cenzurują jej na zasadzie, nie mogę być teraz na tyle kobieca, bo nie wiem, bo ważę 5 kilo za dużo i myślę, że to źle wygląda, tylko nagle się okazuje, że to nie do końca ma znaczenie to, jak wyglądam, tylko to, jak się ze sobą czuję.
Dokładnie. Ja bym też tak to określiła, że w momencie, kiedy ja mam ze sobą to poukładane i ja akceptuję swoją kobiecość, swoje ciało, swoją seksualność, swoje potrzeby, swoje ograniczenia też, tak? Bo to nie chodzi tu o jakąś narcystyczną wizję, tak, że ja jestem taka wspaniała, tylko o to, że jestem taka, jaka jestem okej i lubię to w sobie i mam przyjemność z bycia ze sobą i z bycia ze swoim ciałem i chcę pokazać to, jaka jestem i taniec jest jednym z takich środków wyrazu,
Mogą nam pomóc w tym procesie po prostu.
Dokładnie.
A powiedz mi, jak to jest na przykład z tobą, bo jeśli osoby, które nas słuchają, weszłyby na przykład na twojego Facebooka i zaczęły oglądać filmy, w których tańczysz, to widać tam bardzo pewną siebie i swojej kobiecości kobietę. Pewność swojej kobiecości kobiety, ale tak, dokładnie to widać i o to mi chodziło. I czy ty dokładnie tak się czujesz każdego dnia, że to dał ci taniec, że niezależnie od tego, czy jesteś na scenie, czy jesteś, nie wiem, w pociągu, czy w sklepie, zawsze czujesz się ze sobą tak pewnie i taka ugruntowana?
Myślę, że tak. To znaczy, taniec naprawdę mi pomógł. Pomógł mi przebrnąć przez różne etapy kobiecości, tak? Mhm. Od dojrzewania, bo wtedy zaczęłam właściwie. I to było dla mnie zawsze taka podróż w głąb siebie i poprzez pokonywanie różnych barier i różnych ograniczeń takich swoich wewnętrznych, pokonywanie jakichś kompleksów, niepewności. To też jest tak, że moi znajomi się śmieją, jak ja to mówię, zwłaszcza ktoś mnie zna z tego aspektu głównie scenicznego, zawodowego, właśnie o tej pewności siebie i mówisz, to też oczywiście są rzeczy, które przychodzą z czasem i są wypracowane, tak? Bo ja to robię zawodowo, ale ja czasami mówię, że przecież ja jestem tak naprawdę osobą nieśmiałą i wszyscy, oczywiście, tak, bardzo.
Też mnie to rozbawiło.
Ale naprawdę ja musiałam też przepracować tą swoją nieśmiałość, bo nieśmiałość to nie jest tylko bycie takim introwertycznym, to jest taki stereotyp, że to jest ktoś, kto siedzi w kącie, czyta książki i z nikim nie rozmawia i w ogóle się rumieni i tak dalej. Ekstrawertycy też bywają nieśmiali. I ja na przykład w tańcu poprzez publiczne wystąpienia, poprzez uczestnictwo w różnych konkursach, poprzez bycie cały czas ocenianą i bycie cały czas na widelcu, bo z tym się artysta musi mierzyć sceniczny, naprawdę trzeba sobie po prostu wytworzyć pewną skorupę.
Wypracowałaś.
Wypracowałam sobie po prostu techniki, sposoby radzenia sobie z tym i też takiej pewności siebie, że nie zagraża mi to te oceny, tak? Bo zawsze będą pozytywne, negatywne i zawsze będą mówić dobrze i źle. I wiadomo, że chciałoby się słyszeć tylko to dobre, ale no życie jest jakie jest.
Życie jest jakie jest.
Natomiast trzeba jakby, i w ogóle życie takie jest, że trzeba mieć w sobie jakąś pewność, że ja robię to, co potrafię, jak najlepiej potrafię i staram się to robić, jak najlepiej potrafię i jestem sobą. I to jest w porządku, a zawsze będą tacy, którzy, nie wiem, nie będą... Nie będzie im się to podobać.
Będą niezadowoleni i skrytykują. Wiesz jeszcze, taniec orientalny jest bardzo takim zmysłowym tańcem. Jest w nim dużo seksualności i myślę, że masz też głęboki kontakt z tym aspektem kobiecości. Chodzi mi właśnie z tym aspektem seksualnym. I mam do ciebie takie pytanie, czy seks bomba to jest to samo, co bycie właśnie seksualną, czy postrzegasz to zupełnie inaczej?
Seksbomba nie kojarzy mi się wcale tak dobrze, to określenie, bo seksbomba jest dla mnie takim stereotypem wykreowanym trochę przez mężczyzn i oznacza w taki uproszczony i płytki sposób
postrzeganie
kobiety jako obiektu seksualnego i takiego stereotypu mini spódniczki, szpilek i jakby to nie jest nic złego, tak? Też, a taka atrakcyjność. Natomiast jest to takie upraszczające. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o bycie seksownym, to nie jest tylko to. To nie jest tylko ciało, to nie jest tylko ładna figura, ładny wygląd czy ubiór. To jest wiele aspektów, które kobieta musi w sobie mieć, jak się musi ze sobą czuć, jaką energię musi emanować, żeby być seksowną.
Ona sama musi czuć to w sobie.
Tak, ona musi się czuć ze sobą w porządku. Ona musi się czuć ze sobą dobrze, ze swoim ciałem, ze sobą jako osobą, emanować tą energią kobiecości i zmysłowości i wtedy rzeczywiście jest seksowna. Zauważ, że wiele kobiet, które są seksowne, wcale nie są ani szczupłe, ani zgrabne.
Nie są seksbombami.
Nie są tak zwanymi stereotypowymi seksbombami. A jest wiele takich, ja widziałam wiele takich kobiet, które można określić właśnie jak mianem seksbomby, ale w ogóle do mnie nie przemawiały jako energia seksualna. Że to jest tylko obrazek, to jest tylko wizerunek, ale nie stoi za tym coś więcej, tak? Ta moc kobiecości.
Czyli na przykład taniec, bo to na pewno nie jest jedyna forma, z którą można pracować, ale taniec pomaga nam znaleźć też dojście do tej energii seksualnej, która jest często zablokowana tak naprawdę, bo znowu kultura odcina nam to, co mówiłaś na początku, że odcina nam kontakt z ciałem i odcina nam też taką możliwość odczuwania przyjemności po prostu z bodźców z tego ciała płynących, no bo skoro nie mamy z nim kontaktu, to jest to na pewno trudniejsze. I znowu przez taniec możemy próbować odbudować te związki.
Jak najbardziej. Taniec, zwłaszcza taniec orientalny, to jest taniec, który mocno pracuje z energią seksualną, z energią kobiecości, z energią kreatywności, bo jest bardzo dużo ruchu w obrębie miednicy, jest bardzo dużo ruchów no nie tylko brzucha, brzuch też, ale masujemy narządy wewnętrzne. W trakcie tego tańca bardzo mocno pobudzamy energię, która jest właśnie w obrębie miednicy, więc dla nas, kobiet zachodu, które mamy te kulturowe, religijne blokady, które w naszych umysłach są.
I dosłownie zablokowane miednice.
My mamy zablokowane miednice, my mamy zablokowane krocza, mamy zablokowane miednice, mamy zablokowany spłycony oddech, mamy spięte brzuchy, bo je cały czas uczymy się wciągać, a nie rozluźniać. A tu też poznajemy swoje ciało, tak? Uczymy się poruszać różne mięśnie, jedne napinać, jedne rozluźniać, uwalniać miednicę, rozluźniać miednicę, rozluźniać krocze, rozluźniać pośladki. Jakby moc idzie z bioder, moc idzie z brzucha i moc idzie z krocza. I to jest, i ta energia wtedy przechodzi do całego ciała i uwalnia się. I to jest... I to naprawdę zmienia się. Kobiety się zmieniają przez ten taniec, bo to i na poziomie ciała, i na poziomie wewnętrznym to musi działać. Nie ma innej drogi.
Nie na darmo się mówi, że miednica jest po prostu centrum całej mocy kobiecej, prawda? I uwolnienie tego na pewno przynosi dużo pozytywnych wrażeń. A jeszcze z punktu widzenia takiego psychologicznego, bo przecież masz też podstawy solidne, psychologiczne. Czy widzisz jakieś związki właśnie typowo z tańcem? Jak byś połączyła ze sobą? Co na przykład odkryłaś tak psychologicznie dzięki tańcowi?
Znaczy, ja myślę, że... tutaj o wielu aspektach już powiedziałam, ale ja myślę, że taniec też... zwłaszcza te tańce etniczne, one takie pierwotne, one mocno też pracują z różnymi archetypami kobiecości, które są w naszej nieświadomości i z którymi my się na różnych etapach życia komunikujemy w różnych momentach. Odkrywamy różne aspekty swojej kobiecości, te archetypiczne.
O których też w sumie mało się mówi, prawda, że... Nie wiem, czy wszyscy, którzy nas słuchają teraz, będą wiedzieli, czym są archetypy. Możesz troszeczkę pogłębić.
Archetypy to są takie, można powiedzieć, prawzory, pierwowzory różnych aspektów, które są, różnych aspektów naszej psychiki tak naprawdę, które znajdują się w naszej podświadomości, ale tej podświadomości nie indywidualnej, czyli nas jako jednostki, tylko w takiej podświadomości zbiorowej, czyli w podświadomości zbiorowej, kolektywnej, w której pokolenia są zawarte jakby wspomnienia czy wzory przez całe pokolenia, tak? Od początku ludzkości.
Brzmi to skomplikowanie.
Tak, brzmi to skomplikowanie, ale... Ale to jest coś, to są takie symboliczne, można powiedzieć, wzory, tak? Mówiąc już tak upraszczając. Z którymi my też, ja myślę, że kobieta, która pracuje właśnie poprzez taniec, też się może z tymi różnymi archetypami spotykać po prostu wewnątrz.
Okej, okay, to jest na przykład
to jest
archetyp
szeroki temat.
Dzikiej kobiety, tak?
Tak, na przykład z jakąś tą dziką kobietą, tak? Tą wiedźmą, którą mamy w sobie. Także ja myślę, że tu to jest też już taki, no, taki głębszy temat do
tak, ciekawy. Tak, na długą rozmowę, ale na pewno myślę też, że kontakt właśnie z takimi archetypami, nawet jeśli nie do końca możemy sobie zdawać z tego sprawę, na pewno też właśnie buduje tą naszą kobiecość, po prostu odczuwanie swojego ciała i tego, jak my się psychicznie mamy w codziennym życiu. Więc to jest piękne, że istnieją metody, które mogą nam pozwolić wrócić z powrotem do takich naturalnych po prostu zwyczajów i bycia blisko swojego ciała. I myślę, że wspaniale, że ty znasz takie metody i że trochę dzisiaj o nich opowiedziałaś. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać?
Ja bym chciała zaprosić po prostu wszystkich do tańca, nie tylko kobiety. Kobiety zwłaszcza, ale też mężczyzn oczywiście też, zwłaszcza, że w Polsce tak naprawdę cały czas mniejszość mężczyzn tańczy. To nie jest tak jak w kulturach różnych latynoamerykańskich, gdzie każdy po prostu facet tańczy. Bo to wszystko, o czym mówię tutaj, o aspektach kobiecości, też się przekłada na facetów, tylko jakby na różne ich aspekty męskości też i mocy męskiej. Natomiast skupiając się w ogóle na ciele, to i kontakcie ze swoim ciałem, to ja bardzo chciałabym zachęcić do tego, żeby pozwolić sobie na to, żeby znaleźć jakiś taki swój taniec, bo to może być jakakolwiek forma ruchu, która jest nam bliska, gdzie odpowiada nam muzyka i estetyka tego tańca i też odpowiada naszym możliwościom, tak, bo może ktoś być już, nie wiem, starszą osobą, ale dalej mieć z tego tańca przyjemność, bo też wtedy stajemy się po prostu dziećmi. Żeby siebie nie oceniać w tym, tylko żeby wszystko po prostu puścić wolno i wyrażać siebie w taki sposób naturalny i być po prostu tym, kim jesteśmy. I wtedy mogą się zadziać naprawdę magiczne rzeczy.
Czy może być za późno na to?
Nigdy nie jest za późno i ja zawsze mówię, że każdy umie tańczyć, tylko my jesteśmy poblokowani. Zawsze jak ja słyszę, zwłaszcza od kolegów, nie, ja nie umiem tańczyć, ja mówię, to nie jest prawda. Ja mówię, to widać po dzieciach, które jeszcze ledwo siedzą, ale jak słyszą muzykę, to już w tej
bansują,
bansują, bo po prostu to jest nasza naturalna, autochtoniczna, po prostu jakaś
potrzeba.
Pierwotna umiejętność i potrzeba autoekspresji, więc my się nie musimy tego uczyć. Oczywiście, jeżeli chcemy artystycznie, zawodowo się tym zająć, no to musimy tak techniki się uczyć i to jest ciężka praca, ale jeżeli chcemy dla siebie potańczyć, dla przyjemności, czy dla takich różnych aspektów pogłębienia pracy ze sobą i odkrywania siebie, to nigdy nie jest za późno i na każdym etapie i na różnych etapach wiekowych i fizycznych, że tak powiem, stanu fizycznego, możemy coś dla siebie znaleźć. Mało tego, osoby niepełnosprawne też mogą tańczyć na wózkach, niewidomi. Ja widziałam takie grupy, to jest coś tak poruszającego, pięknego, że oni też mogą to robić. Oni też mogą tańczyć. Ja też przez trzech lat pracuję z niepełnosprawnymi osobami i oni też mogą tańczyć.
Nie ma ograniczeń.
I co jest piękne u nich, że oni się nie oceniają tak bardzo jak my, jak pełnosprawni.
Tak, nie mają krytyka takiego w głowie, który wytyka błędy. Tak.
Po prostu
płyną.
Dokładnie, płyną z prądem.
Dla mnie to jest bardzo budujący wniosek, że nigdy nie jest za późno, to po pierwsze, bo to daje nadzieję. A druga rzecz, że po prostu możemy ze sobą pracować, możemy czuć się lepiej i nie musimy dawać, wtłaczać się w te wyśrubowane, kulturowe wymagania, tylko możemy się temu przeciwstawić i powiedzieć, ja chcę inaczej, ja chcę z szacunkiem dla siebie, chcę odnaleźć swoje wartości, to, co mi jest bliskie i że to można zrobić. To jest fajna historia.
Można to zrobić i co lepsze, mamy naprawdę wiele wspaniałych możliwości w dzisiejszych czasach i zajęć, i ludzi, instruktorów, i literatury, i naprawdę mamy dostęp do wielkiej wiedzy i do wspaniałych ludzi, którzy się zajmują tym i mogą nam przekazać dalej wiedzę i nas poprowadzić i naprawdę zachęcam, żeby z tego korzystać.
Dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Powiedz jeszcze proszę na koniec, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie, jak Ciebie szukać? Daj po prostu znać, gdyby ktoś był ciekawy, czy tego jak tańczysz, czy po prostu chciał Ciebie jeszcze o coś dopytać, bo na pewno można się do Ciebie odezwać, prawda?
Oczywiście można mnie znaleźć na Facebooku i na Instagramie Anna Mendak Samira. Zapraszam na warsztaty, swoje zajęcia, występy, kontakt ze mną.
Jest dostępny online. Dobra, dziękuję Ci bardzo.
Ja również dziękuję.
Co jeszcze kryje się między duchem a ciałem? Sprawdź pozostałe wydania w serwisie GoCast oraz na Spotify.